audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a jeszcze w styczniu zapraszam na rozmowę o środkach unijnych. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Elżbieta Szymanik, pierwszy zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Pani dyrektor reprezentuje dział związany z Europejskim Funduszem Społecznym. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Pani dyrektor, środki unijne to takie słowo klucz do wszystkiego. Ale tak musimy się zastanowić, jak to wygląda w tej chwili. Przyzwyczailiśmy się, że mnóstwo inwestycji zostało wykonanych i tych bardzo dużych, i tych mniejszych, i tych na niwie społecznej. Jak wygląda zatem obecny okres finansowania?
Tak, to prawda. Jesteśmy w trakcie już czwartego okresu programowania 2021-2027, gdzie znowu do skorzystania przez nas wszystkich, przez samorządy, przez pracodawców, przez przedsiębiorców, przez organizacje pozarządowe jest ponad 10 miliardów złotych tylko z programu operacyjnego województwa mazowieckiego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Ale Mazowsze ma też możliwość korzystania ze wszystkich programów operacyjnych, w tym również programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. Także jest to kolejna perspektywa, kolejne nadzieje, a patrząc na mijającą perspektywę, jak bardzo dobrze wykorzystaliśmy te środki, to należy liczyć, że i w tym okresie programowania będą to trafne decyzje, trafne inwestycje, takie, które by służyły naprawdę bardzo dużej ilości osób.
Czy pani dyrektor pamięta jeszcze początki, jaki był strach przed wypełnianiem wniosków, przed przesyłaniem ich, przed wydawaniem tych pieniędzy? No chyba w tej chwili to nikt już nie ma wątpliwości, że, że da się to zrobić.
Tak, to prawda. Jakieś nasze takie obiekcje nas wszystkich, właśnie jeszcze to takie troszeczkę straszenie, że Unia nam coś tam zabierze. Było w nas wszystkich, natomiast trzeba podkreślić, że 50% inwestycji realizowanych w Polsce jest realizowane z udziałem środków unijnych. 50% to jest bardzo, bardzo dużo właśnie. Jak również należy podkreślić wielką rolę samorządów, że 1/3 projektów i twardych, i miękkich jest właśnie realizowana przez samorządy. To znaczy, że korzystamy z nich wszyscy po prostu, z takich dobrodziejstw, takich projektów.
Pani dyrektor, a co nam daje ta transza pieniędzy dla Polski Wschodniej? Czy tutaj będą mniejsze wymogi w ich pozyskaniu? Czy ten wkład własny będzie mniejszy? Bo to jest ta zaporowa granica, jeśli chodzi o wkład własny. Samorządy realizują bardzo dużo inwestycji. No nie mają tak tych pieniążków za dużo, prawda? Czy tutaj jakieś ułatwienia będą w związku z tym programem dla Polski Wschodniej?
Tak, tutaj są ułatwienia właśnie związane z udziałem własnym. No też należy powiedzieć, że pieniądze z Polski Wschodniej dotyczą tylko Mazowsza Regionalnego, czyli tego dalej oddalonego od Warszawy, bo Warszawa i ten obwarzanek wokół Warszawy osiąga na tyle duży produkt krajowy brutto, że niestety te wskaźniki ekonomiczne nie pozwalają im korzystać ze środków unijnych właśnie z Polski Wschodniej, natomiast mogą korzystać z innych programów. Natomiast tutaj ten wkład własny jest na poziomie około tam 5-7%, zależy właśnie w jakich konkursach. Podobnie jak w programie operacyjnym Fundusze dla Mazowsza, w tej części regionalnej wkład własny jest 5%, także to też jest bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dla samorządów, które są w tej części regionalnej. Tutaj taką można powiedzieć, że na naczelną ideą, która przyświeca funduszom europejskim, jest zrównoważony rozwój, że rozchodzi się o to, żeby pomóc rozwijać się tym rejonom, które się słabiej rozwijają, gdzie nie ma tej infrastruktury, gdzie jest mniej przedsiębiorców. To należy im stwarzać właśnie warunki do tego, żeby oni tam umiejscowiali swoją działalność, gdzie nie ma dostatecznej infrastruktury społecznej, szpitali, szkół. To to właśnie należy w myśl tej zasady zrównoważonego rozwoju bardziej inwestować tutaj w te obszary takie mniej rozwinięte, żeby dorównywać tym obszarom bardziej rozwiniętym.
Przez chwilę pomyślałam, że może słuchacze obrażą się, bo my jednak Polska centralna jesteśmy, nie wschodnia, ale to chyba tylko jest umowne określenie.
Tak, tak. Tutaj oczywiście to nie oznacza, że jakieś przesunięć administracyjnych, to jest umowne takie właśnie dla korzystania ze środków unijnych, takie rozgraniczenie NUTS-owe, tak jest właśnie podzielone Mazowsze i tak jest podzielona cała Polska właśnie, że nie wszyscy mogą korzystać właśnie z tego programu operacyjnego Polska Wschodnia, tylko te, które te wskaźniki ekonomiczne mają troszeczkę słabsze, wtedy jest ta możliwość, żeby ten zrównoważony rozwój również zadziałał na tych terenach.
Pani dyrektor, to powiedzmy, jakie dziedziny naszego życia, gospodarki mogą liczyć na to wsparcie? Jakie konkursy w jakich programach zostały już ogłoszone?
No w tym okresie programowania rok 2024 jest takim rokiem, gdzie ogłaszamy bardzo dużą ilość konkursów i tu zachęcam wszystkich, aby śledzili harmonogram naborów, który jest na naszych stronach. W tej części twardej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to jest 40 konkursów i naborów jest ogłoszonych na kwotę ponad 3 miliardów złotych. Czyli to jest bardzo dużo. W każdej osi priorytetowej jest po kilka konkursów ogłaszanych. Także naprawdę zachęcam Państwa do śledzenia właśnie harmonogramu, zakreślania sobie konkursów, które by nam pasowały. W części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jest 23 nabory i konkursy na kwotę 500 milionów złotych. Od rynku pracy poprzez edukację, poprzez właśnie włączenie społeczne w tych trzech osiach. W każdej osi są po 2, 3 czy nawet 4 nabory, także zachęcam Państwa, żebyście śledzili. No, pierwsze konkursy już zostały ogłoszone, rozstrzygnięte. Zostały już rozstrzygnięte konkursy na przykład w Europejskim Funduszu Społecznym dotyczące rynku pracy, jak również ekonomii społecznej. A w tej części projektów twardych na przykład zostały rozstrzygnięte konkursy na samochody strażackie.
O tak, strażacy w ostatnim czasie odbierają, podpisują umowy
tak,
z samorządem.
Tak, ta akcja, można powiedzieć, żeby jak najszybciej podpisać te 187 umów, trwa na całym Mazowszu i strażacy właśnie, ochotnicze straże pożarne otrzymają samochody. To jest kwota dofinansowania tych 187 samochodów to jest ponad 250 milionów złotych. To w dziejach funkcjonowania programów operacyjnych na Mazowszu nigdy nie było takiej kwoty, żeby dofinansować taką dużą kwotą straże pożarne.
Pani dyrektor, ale możemy tak kolokwialnie powiedzieć, że strażakom się to należy.
Tak, ponieważ...
Za ich pracowitość, za aktywność, za przygotowanie, za wyszkolenie.
Tak, oni dbają, proszę Państwa, o nasze bezpieczeństwo, więc na tym bezpieczeństwie no, nie należy oszczędzać. Te działania strażaków ochotniczych, właśnie straży pożarnych, wszystkich służb takich porządkowych, no, mogliśmy, proszę Państwa, obserwować i na pewno każdy z nas jest z nich zadowolony w czasie pandemii, proszę Państwa, gdzie to straże pożarne przejmowały akurat niektóre sprawy związane z przeciwdziałaniem COVID-owi. Też należy podkreślić, że w tym okresie programowania, i to jest wielki ukłon w stronę Unii, w tym okresie programowania, w którym wystąpił COVID, to już było na samej końcówce trzeciego okresu programowania, Komisja Europejska na wniosek samorządu województwa mazowieckiego zgodziła się na realizację właśnie projektu tak zwanego COVID-owego, gdzie zakupiliśmy sprzęt do szpitali. To prawie 70 szpitali i placówek ochrony zdrowia zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w potrzebny sprzęt, który przeciwdziałał, leczył skutki COVID-u, środki ochrony osobistej. Też w ramach innego projektu, i to akurat z projektu EFES-owskiego, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały wyposażone karetki pogotowia ratunkowego na całym Mazowszu, gdzie zapewniliśmy ratownikom miejsca odosobnienia, żeby po prostu, no jeśli oni jeżdżą do chorych na COVID, żeby na przykład, no nie wiadomo, czy oni się zarazili, czy żeby, że się nie zarazili, żeby nie przenosili tej choroby dalej, tylko mieli zapewnione noclegi, wyżywienie, sprzęt, właśnie środki ochrony osobistej, żeby nie rozprzestrzeniać w tej epidemii. Tak samo w szkołach, no wiadomo, że dzieci były na nauce zdalnej, a niektóre szkoły, placówki oświatowe nie dysponowały komputerami przenośnymi, żeby dzieci właśnie mogły w domach korzystać z tej nauki zdalnej, więc zostały zakupione komputery i to na całym Mazowszu to prawie 60 milionów złotych zostało przeznaczone właśnie na tego typu działania, aby zapewnić możliwość nauki zdalnej dla dzieci. I to wtedy bardzo elastycznie zachowała się Komisja Europejska, powiedziała, taka jest potrzeba, działajcie, są pieniądze, proszę działać.
I tak się stało.
I tak się stało, więc tutaj te może obostrzenia, takie wymagania Komisji Europejskiej, one są, ale Komisja też jest jednocześnie elastyczna, że jak się coś dzieje, to nie trzeba patrzeć właśnie na obostrzenia, tylko trzeba po prostu działać.
No sytuacje były trudne i z ratownikami, i z innymi grupami zawodowymi, strażakami, także doskonale pamiętamy, choć tak niedawno to przecież było. Pani dyrektor, pomyślałam sobie w tym momencie o tym, że włodarze doskonale sobie poradzą ze środkami, z pozyskiwaniem środków. Mają specjalistów, ale chciałabym z panią porozmawiać, co przeciętny Kowalski może dla siebie ugrać z tych środków unijnych, gdzie szukać informacji, jak szukać programów dla, nie wiem, jednoosobowych firm, które prowadzą przedsiębiorcy, czy też małych firm, czy też, nie wiem, organizacji społecznych, gdzie szukać tych informacji?
Dzisiaj informacji przede wszystkim szukamy w sieci, czyli ona jest na stronach internetowych. Natomiast też działają punkty informacyjne. I taki punkt informacyjny między innymi działa w Ciechanowie w ramach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Mieści się na placu Kościuszki i zawsze tam można przyjść i dopytać się, czy nawet no nie kwestia dopytania się, tylko dowiedzenia się od podszewki wszystkiego. Dlatego też ten przeciętny obywatel, przeciętny właśnie na przykład przedsiębiorca może przyjść ze swoim pomysłem, po prostu porozmawiać, czy ten jego pomysł wpisuje się w tematykę, która jest zaproponowana w funduszach europejskich dla Mazowsza, w tym FEM-ie. Tak samo organizacje pozarządowe. Ten potencjał może organizacji pozarządowych no jest różny, bo są potężne czasami organizacje pozarządowe i one, tak jak samorządy tutaj, tak jak pani powiedziała, że one sobie poradzą, ale są też małe organizacje właśnie pozarządowe, gdzie można właśnie przyjść do takiego punktu, jeśli mamy niedosyć tej informacji właśnie internetowej, żeby przyjść, zweryfikować, porozmawiać, czy ktoś chciałby przyjechać do Warszawy, to również taki punkt jest w Warszawie na Inflanckiej 4. On jest naprzeciwko dworca gdańskiego, jest to bardzo dobrze skomunikowane, akurat tutaj z Ciechanowa. I takie punkty w Zamyśle, one powstały we wszystkich byłych miastach wojewódzkich, czyli w Siedlcach, w Radomiu, w Ostrołęce, w Płocku i właśnie w Ciechanowie i oczywiście w Warszawie. I te punkty informacyjne nie tylko informują o tym programie operacyjnym województwa mazowieckiego, czyli o FEM-ie, ale informują o wszystkich funduszach dostępnych w Polsce i nie tylko w Polsce, bo są również fundusze, które można, z których można korzystać bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Także taka ta informacja jest. Są też, proszę Państwa, placówki, które korzystają z funduszy unijnych, na przykład jak powiatowe urzędy pracy, czy poszczególne szkoły, więc tam też po prostu można podejść, czy ja, będąc w takiej, a nie innej sytuacji, mógłbym skorzystać, czy na założenie własnej działalności gospodarczej, czy na podniesienie kwalifikacji. Także jest to absolutnie możliwe. Na pewno będą realizowane projekty tak zwane parasolowe, gdzie gminy będą realizowały takie projekty dla części swoich mieszkańców, na przykład związane z ochroną klimatu, czyli zakładanie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła czy układów fotowoltaicznych. I to będą korzystali już z takich właśnie dużych projektów poszczególni mieszkańcy danej gminy. Tutaj wielki ukłon, wielka pochwała dla samorządów, bo samorządy po prostu świetnie pozyskują środki unijne.
No tak, jak powiedziałam, tak, są specjalistami.
Oni gromadzą środki, żeby właśnie jak przychodzi perspektywa, żeby po prostu mieć zabezpieczenie finansowe, żeby można było skorzystać z funduszy unijnych.
Mądry włodarz ma też przygotowany opis przynajmniej inwestycji, jakieś już pierwsze pozwolenia, tak żeby szybko rozpocząć
proces pozyskiwania środków.
Pani dyrektor, nawet wymiana takiego pieca, prawda, bo są też takie programy ekologiczne. Jakie to ma ogromne znaczenie dla mieszkańców?
Tak, to ma znaczenie dla tego mieszkańca, ale to ma znaczenie dla nas wszystkich, którzy żyjemy w tym środowisku, gdzie po prostu wtedy oddychamy tym lepszym powietrzem. Byliśmy w takiej sytuacji, że głównym nośnikiem ciepła dla nas był węgiel, te kopaliny inne. Natomiast one ogromnie zanieczyszczają nam powietrze, więc trzeba zmieniać to. I akurat tutaj fundusze unijne naprawdę w bardzo dużym stopniu pomagają zmieniać tę sytuację.
To jeszcze chciałabym troszeczkę porozmawiać o tak zwanych miękkich środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy nadal mogą uczniowie liczyć na dodatkowe zajęcia, bardzo popularne w szkołach, z języków, z matematyki, z fizyki, z innych przedmiotów? I też generalnie, na co te środki miękkie będą przeznaczane?
W FEMie, czyli w tym okresie programowania, są trzy osie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Właśnie rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne. I we wszystkich trzech osiach są porównywalne pieniądze, jakie były w poprzednim okresie programowania. Wiadomo, rynek pracy na wszystkie sprawy związane z aktywizacją zawodową, na szkolenia, na otwieranie własnej działalności gospodarczej, na doposażenie stanowisk pracy, na podnoszenie kwalifikacji. I te pieniądze będą dostępne przez powiatowe urzędy pracy, jak również przez projekty realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy, jak również organizacje pozarządowe. Natomiast we włączeniu społecznym to tutaj ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, jak również organizacje pozarządowe, one, które aplikują o środki unijne, i to też jest i na dokształcanie zawodowe i taką aktywizację społeczną osób, jak również są naprawdę spore pieniądze na grupy senioralne. I to jest dla seniorów, to zarówno taka aktywizacja społeczna, czy wspólne przebywanie, czy wyjazdy edukacyjne, ale również na zdrowie, na rehabilitację. Wiadomo, że tutaj to jest takie wspomaganie tego naszego systemu ochrony zdrowia, żeby wspomóc grupy senioralne, żeby ten poziom zdrowia seniorów utrzymywać na lepszym poziomie. Wtedy to nam wszystkim się opłaci, bo jeśli chodzimy na rehabilitację, zapobiegamy niektórym chorobom, to po prostu nie chorujemy. Natomiast też bardzo duże pieniądze będą dla szkół, i to od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, czyli tak zwanych szkół średnich, i w przedszkolach to zarówno tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, jak również dodatkowych zajęć dla przedszkoli, jak również właśnie programów takich rehabilitacyjnych, wspomagających dzieci w wieku przedszkolnym. Szkoły podstawowe tak samo, od dodatkowych zajęć w różnych przedmiotach i przedmiotach ścisłych, ale również też przedmiotach innych, jak również takiego kreowania poczynań artystycznych też naszych dzieci, poczynań społecznych i w szkołach średnich również, żeby podnieść właśnie poziom szczególnie nauczania zawodowego poprzez na przykład realizację praktyk zawodowych, żeby uczeń był przygotowany po szkołach zawodowych, żeby móc pracować. Jeśli on idzie na taką praktykę do pracodawcy, to i pracodawca jest zadowolony, ale i uczeń jest zadowolony, ponieważ wie, co może go czekać, jak już zacznie podejmować tą pracę. Także tutaj pieniądze właśnie są i na szkolenia, i na doposażenie szkół też. Też na kształcenie nauczycieli, żeby nauczyciele też podwyższali swoje kwalifikacje. Także myślę, że szkoły tutaj, organy prowadzące szkoły wykorzystają tą możliwość też doposażenia swoich szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, w nowoczesne pracownie. Wiadomo, że wszystko się zużywa, na wszystko nie ma pieniędzy, więc akurat projekty związane z oświatą mogą tą sytuację znacząco sposób zmienić.
Jestem przekonana, że beneficjenci poradzą sobie i będą wiedzieli, jak wykorzystać te środki. A jeśli ktoś z Państwa, jak słyszymy, miałby jakiś ciekawy pomysł, no to warto go skonsultować w takich mobilnych punktach informacyjnych w siedzibach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Może akurat nasz pomysł być świetnie wykorzystany.
Świetnie wykorzystany, a jeśli ten pomysł nie będzie mógł być wykorzystany, to pracownicy takich punktów podpowiedzą, w którym kierunku należy iść. Jeśli jest ten potencjał, żeby korzystać ze środków unijnych, to trzeba właśnie chodzić do takich punktów, trzeba przeglądać nasze strony internetowe i ten wspólny zamysł, taka burza mózgów może zaowocować pięknym projektem.
I tego Państwu życzymy. Pani dyrektor, zmiany w Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych, wieloletni dyrektor, pan Mariusz Frankowski został wojewodą mazowieckim, ale także inny przedstawiciel samorządu Mazowsza, pan Konrad Wojnarowski, będzie nas reprezentował w polityce regionalnej jako wiceminister resortu. Proszę powiedzieć, czego by oczekiwała pani, jeśli chodzi o współpracę oczywiście, ze swoimi przedstawicielami, ale już na tych wyższych szczeblach.
Przede wszystkim dla nas jest to ogromny zaszczyt, że nasz dyrektor zostaje wojewodą. Złożyliśmy mu gratulacje. Jesteśmy w stałym, można powiedzieć, kontakcie. Wiemy, że pan wojewoda będzie tutaj nasze działania wspierał. Tak samo jak pan minister Konrad Wojnarowski. Ja się cieszę, że to akurat to będzie mój pionowy minister. Także na pewno ta współpraca będzie się układała dobrze. Cieszymy się, że takie osoby obejmują wysokie funkcje w ministerstwach, bo oni są praktykami po prostu. Więc to liczymy, że ta współpraca będzie się naprawdę układała bardzo dobrze.
A kto obejmie stanowisko dyrektora Mazowieckiej Jednostki?
No mamy już nową panią dyrektor. Jest to pani Ilona Soja-Kozłowska, też doświadczona w projektach unijnych, bo ona wcześniej pracowała właśnie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, tutaj właśnie u nas. Potem zajmowała stanowiska w samorządzie Warszawy, była burmistrzem, wiceburmistrzem. Także jest osobą bardzo pracowitą, bardzo otwartą zarówno na pracowników, jak również na beneficjentów, bo przecież jak pracowała jako burmistrz czy wiceburmistrz, to również aplikowali jako samorząd, aplikowali o środki unijne, także zna tą pracę zarówno z pozycji mazowieckiej jednostki, jak i z pozycji również beneficjenta, także liczymy, że też ta współpraca będzie się układała dobrze.
Tak pomyślałam jeszcze na zakończenie już, pani dyrektor, że życzymy Państwu oczywiście, żeby realizować swoje pasje, plany, ubiegając się o te środki, ale też warto motywować włodarzy na swoim terenie, aby sięgali po po te pieniądze, bo one są na wszelakie inwestycje, jak słyszymy.
Tak, z mojego oglądu, ja pracuję tam już długie lata w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i tak kiedyś pokusiłam się policzyć gminy, które tu z terenu Mazowsza aplikowały o środki. To nie było takiej gminy, która by nie aplikowała o środki. W mniejszym bądź większym stopniu, ale wszystkie gminy o te środki aplikowały. No, gminom czasami układa się tak, że czasami nie mają wkładu własnego, nie mają dobrze właśnie przygotowanych, szczególnie jeśli się rozchodzi o inwestycje. Czasami nie mogą uzyskać pozwoleń różnego rodzaju. Ale zaręczam Państwu, że dla gmin są to naprawdę bardzo poważne pieniądze i gminy doskonale sobie z tego sprawę zdają i tak układają swoje budżety, swoje plany, żeby z tych środków zewnętrznych móc korzystać.
I niech tak będzie. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za wizytę w naszym studio.
Dziękuję Państwu bardzo.
Pani Elżbieta Szymanik, pierwszy zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, dyrektor do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.